Zapraszamy na poradę ekologa. Temat: wiosenne powroty ptaków. Naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Panie Marianie, bardzo serdecznie witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No właśnie, powracają ptaki. Ja mam taki wskaźnik, że coś się dzieje dobrego, kiedy szpaki wracają i kosy, bo nie wiedziałem, że kosy też wędrują w świat na południe gdzieś i dopiero gdzieś tak w połowie lutego próbują powracać do naszych ogródków.
Tak. Parę ciepłych dni, zwłaszcza w ubiegłym tygodniu, sprawiło, że od razu zapragnęliśmy wiosny, ale nie tylko my, bo raptem ruszyła ptasia wędrówka. Oczywiście to są dopiero początki i najpierw przelatują te gatunki, które odlatują stosunkowo niedaleko, takimi zwiastunami, pierwszymi zwiastunami ptasiej wiosny, czy tymi, które wracają obecnie najwcześniej. To są przede wszystkim żurawie, to są gęsi, gęgawy. Pierwsze stada czajek są też już obserwowane. Kilka dni temu, przynajmniej tu nad Warmią i Mazurami, skoro leciały nad Warmią i Mazurami, to musiały lecieć też nad innymi regionami Polski. My jesteśmy tu najbliżej na północy, leciały skowronki, także ten ruch się zaczyna, ptasi. Z tym, że oczywiście bardzo byśmy chcieli, ptaki też bardzo by chciały, żeby to już było ciepło. Nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy tu w strefie klimatu przejścia umiarkowanego, ale w strefie właśnie pogody tej przejściowej, czyli w zależności od tego, jak się ustabilizuje, czy jakiś wyż tutaj nad Skandynawią i Rosją, czy też niżej zachodniej Europy, taka pogoda u nas dominuje. Stąd parę dni temu było ciepło, a dziś minus 5, wczoraj padał cały dzień śnieg i będąc w terenie spotykałem właśnie te stada czajek, pojedyncze skowronki, które po prostu przycupnięte siedziały czajki i również padał na nie śnieg. W nocy przyszedł mróz. Ale te pierwsi goście, którzy się u nas pojawiają, nie goście, pierwsze ptaki, które wracają, są przygotowane też na taką ewentualność, zwłaszcza duże gatunki takie jak na przykład żurawie czy gęgawy, a nawet czajki przetrwają. Mogą spokojnie, bez większego uszczerbku, przetrwać te okresy ochłodzenia. Część niekiedy się wycofuje jeszcze na tereny Polski Zachodniej, czy nawet do Niemiec. To nie jest dla tych, które mają jeszcze rezerwy tłuszczu i siły, to nie jest nic skomplikowanego, ale zdarzały się takie okresy, kiedy takie historie, przypadki, kiedy dłuższe nawroty zimy, zwłaszcza w początkach kwietnia, dla niektórych drobnych ptaków były katastrofą.
No bo one muszą coś zjeść, te wielkie ptaki przecież muszą mieć trochę jedzenia.
Tak, te wielkie ptaki radzą sobie dość dobrze u nas, ponieważ i żurawie, i gęsi to są przede wszystkim gatunki roślinnożerne. Więc jeśli zostają gdzieś jakieś fragmenty pola, a śniegu aż tak dużo nie napadało teraz w ciągu wczorajszego dnia, z oziminą, z rzepakiem, więc one sobie spokojnie sobie radzą. Są też przyzwyczajone do chłodów, jak na przykład gęsi. Pojawiły się u nas już również pierwsze klucze tych gatunków północnych gęsi, gęsi zbożowe, białoczelne. I dla nich takie ochłodzenia nie są jakimś wielkim nieszczęściem. Gorzej z tymi drobnymi, ale to są dopiero pierwsze forpoczty.
No bo też pan powiedział, że skowronki przyleciały. To ja widzę skowronka jako takiego pieszczocha, który musi mieć dużo słońca. W maju dopiero się pokazuje na niebie, a on już jest w lutym. To zaskakujące dla mnie.
Tak, oczywiście. To są pierwsze ptaki. Tu nad Olsztynem przedwczoraj przelatywały każdy, kto troszkę zna ptasie głosy, to nawet w tym hałasie miejskim można wychwycić ten charakterystyczny świergot. One też sobie poradzą. Jeśli zostają jakieś fragmenty nieprzykryte śniegiem czy odkryte, są tam nasiona traw, nasiona chwastów i skowronki te kilka, nawet kilkanaście dni ochłodzenia spokojnie sobie przetrwają, przeżyją to. Natomiast gorzej jest, gdy tak bardzo wcześnie przylatują czy pojawiają się u nas pierwsze bociany. Już prasa donosiła to niedawno, media donosiły, że właśnie w okolicach Augustowa w jednej z miejscowości pojawił się pierwszy bocian. No i on jeszcze będzie miał trudności ze zdobyciem pokarmu, bo w przeciwieństwie do żurawi czy gęsi jest gatunkiem mięsożernym, czyli potrzebuje płazów, gryzoni, ryb. I tu czasami bywało tak na Warmii i Mazurach, gdzie bocianów jest najwięcej w Polsce, że właściciele czy też działek, na których są gniazda bociany na dachach kilka lat temu, spinali się albo wykładali na podwórzu, albo do gniazda znajomy składał właśnie pokrojone serca, kawałki mięsa czy ryb, żeby takiego ptaka wesprzeć, by mógł normalnie przetrwać. Tutaj ksiądz powiedział o kosach, które wracają. U nas z kosami jest tak, że część populacji, która zamieszkuje miasta, zwłaszcza tutaj przede wszystkim samce, ale już ostatnio też coraz więcej samic, pozostaje i spędza z nami zimę. I właśnie kos w mieście jest też takim jednym z pierwszych sygnałów nadchodzącej wiosny, bo gdy tylko po nowym roku zaczyna wydłużać się dzień, a zwłaszcza gdy mam jakieś dni z odwilżą, takie łagodniejsze, samce rozpoczynają swoje piękne koncerty i wielu mieszkańców miast ten głos słyszy, zwłaszcza osoby, które rano wstają. Nie zawsze wszyscy wiedzą, że to jest właśnie kos. Myślę, że niedługo będzie można się spodziewać kolejnych gości, właśnie powrotu szpaków. Ja wprawdzie szpaki widziałem już 2 tygodnie temu, ale przypuszczam, że to mogły być nawet jakieś ptaki, które spędzały z nami niezbyt ostrą zimę.
A chciałbym zapytać, co daje sygnał takim zespołom ptasim, że już te tereny, które dla nich są ważne wiosną i latem, czyli na przykład tereny Polski, są już gotowe na ich przyjęcie, a one są gdzieś na południu i dobrze się mają i ciepło się mają i wyruszają. Co to jest?
Tak, to jest, proszę księdza, wewnętrzny zegar fizjologiczny, który sterowany jest, oczywiście tu wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, ale jest jeszcze w wyjaśnieniu tajemnicy ptasich wędrówek, jest jeszcze wiele elementów, nad którymi naukowcy pracują i pewnie jeszcze dużo czasu zajmie im to pełne wyjaśnienie, jeśli w ogóle się uda. To jest wewnętrzny zegar biologiczny, który sterowany jest między innymi długością zmieniającego się dnia światła. On powoduje, że następuje zmiana gospodarki hormonalnej. W wyniku tego, na przykład w czasie lata, a więc przed wędrówką jesienną, ptaki zaczynają wymieniać upierzenie, rozpoczyna się pierzenie połączone z hiperapetytem. Ptaki się po prostu bardzo dużo najadają, odkładają rezerwy tak zwanego białego tłuszczu, którego masa może stanowić nawet 20, a często znacznie więcej, nawet 10% u niektórych gatunków. I ten właśnie, to połączone jest z tak zwanym niepokojem wędrówkowym. Ptaki stają się niespokojne i przy pewnej dobrej pogodzie, w określonym czasie wyruszają na wędrówkę. Niektóre wędrują w ciągu dnia, niektóre wędrują w nocy. To jest ciekawe, że robiono wiele różnych eksperymentów. To samo występuje u gatunków, które trzymane są w klatkach. To już dawno temu było robione i między innymi pokrzewki w tym czasie tego niepokoju wędrówkowego latają niespokojne, kierują się w tym kierunku, gdzie normalnie by normalnie mogły polecieć. Tak, ten niepokój wędrówkowy jest tak silny, że na przykład u bocianów, które z różnych powodów rozpoczęły gniazdowanie bardzo późno i zdarza się czasem, no to takie przypadki są regularnie w naszym kraju notowane, na Mazurach było ich wiele, że kiedy już wszystkie ptaki odleciały, jeszcze jakieś pojedyncze pary karmią swoje młode i bywały takie przypadki, tak właśnie było kilka lat temu w Olsztynie, kiedy ten niepokój wędrówkowy był tak silny, że najpierw samiec opuścił rodzinę, a na koniec odleciała samica, która karmiła jeszcze młode i młode zostały, trzeba było im specjalnie pomagać. Zdarza się również tak, że jeśli z różnych powodów ten niepokój wędrówkowy zostanie zakłócony i w określonym czasie bocian nie odleci, wówczas taki ptak już tutaj z nami zostaje, no i ryzykuje przetrwanie u nas zimy. Normalnej wędrówki
ryzykuje, nie, ale nie podejmuje. Czy z nim się dzieje to samo, co z innymi ptakami? Jak on został tu, wszystkie odleciały, wracają i czy jego nie roznosi, że musiał zostać na miejscu?
No nie, właśnie, no oczywiście, tutaj zimę
nie miał trasy przelotowej.
Zimy mamy różne, było wiele różnych przypadków odnotowanych w Polsce zimowania bocianów. Ja natomiast nie znam ani jednego, gdzie ptak mógłby bez pomocy człowieka przetrwać. Wprawdzie nie ma już takich zim jak w latach 60. czy jeszcze 70., kiedy na Mazurach pojawiał się śnieg z początkiem grudnia. Ziemia zamarzała i tak to wszystko trwało do początków marca. Po prostu bez pomocy człowieka, większej lub mniejszej, on ma małe szanse tutaj u nas na przetrwanie, ale w ostatnich latach z uwagi na zmiany zachodzące i zmiany klimatyczne, wiemy, że one są, nie wiemy do końca, jakie są tego przyczyny. Tutaj trwa dyskusja, czy to człowiek, czy to czynniki naturalne. Ale także to, co my robimy, zmieniamy tutaj ten nasz poziom rozwoju cywilizacyjnego. Wiele nowych źródeł powstaje, pokarmu, wysypiska śmieci, ludzie dokarmiają. Wiele gatunków zaczyna po prostu zimowanie u nas coraz częściej. Najczęściej są to na początku osobniki męskie, samce, tak jak właśnie w przypadku kosa, ale teraz jesteśmy świadkami wielu innych gatunków, m.in. gołąb-siniak, pozostaje coraz więcej pojedynczych rodzików, kopciuszki i to są tacy ryzykanci. Jeśli się uda przetrwać, zajmą najlepsze rewiry, a poza tym odpada im trud wędrówki, ponieważ tutaj trzeba wspomnieć, że przecież wiele naszych gatunków na przestrzeni tysięcy lat, nawet milionów, bo przecież to się kształtowało przez takie długie okresy, kontynenty zmieniały swoje oblicza i już wtedy było wiele gatunków, które do dziś występują. Ten mechanizm się tak właśnie wytwarzał akurat w naszej części Europy, bo ptaki wędrują też na innych kontynentach, tam są inne czynniki. Nie było epoki lodowcowej, ale są pory deszczowe, braki pokarmu i wędrują także ptaki w Australii czy nawet w Afryce. I ci ryzykanci, tak jak już tu wspomniałem, po prostu jeśli im się uda przetrwać, pierwsi są na lęgowiskach, odpada im trud pokonywania dalekich dystansów, zwłaszcza wiele ptaków ginie, między innymi pokonując Saharę, Afrykę, ale także tutaj u nas basen Morza Śródziemnego, ptaki, które zostaną przez wiatry zepchnięte w głąb oceanów czy morza w przypadku załamania pogody giną również. Sporo złego tutaj robi człowiek, zwłaszcza zła ta tradycja. Wiele ptaków jest strzelanych, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego. I taki właśnie ptak, po prostu ryzykując pozostanie z jednej strony pierwszy zajmie terytorium, z drugiej strony odpadają te wszystkie przeciwności, które czekają na wędrówce, a jest ich naprawdę wiele.
Chciałbym zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsze o GPS ptasi.
Jeszcze raz?
GPS ptasi. Czym one się kierują, że przylatują, odlatują, są z nami?
To jest oczywiście też ciągle w fazie badań. Wiadomo, że ten zegar wewnętrzny i ten ptasi GPS to przede wszystkim Słońce, to jest pole elektromagnetyczne Ziemi, to jest także układ gwiazd. Bardzo często są to wszystkie elementy, które tu wymieniłem razem wzięte, dochodzą jeszcze inne czynniki, takie jak na przykład takie słyszą fale morskie z dużej odległości, częściowo widzą spod czerwieni. I do tego jeszcze dochodzą takie elementy, jak na przykład też biologia, gatunki, które długo przebywają z rodzicami, tu korzystają z pamięci i doświadczenia osobników starszych, przede wszystkim rodziców. Tutaj do nich należą właśnie takie gatunki jak żurawie, jak gęsi, które wędrują razem z rodzicami. I tu młode osobniki korzystają z doświadczenia starszych, ale mamy wiele gatunków takich jak na przykład kukułka, która przecież, to jest taki klasyczny przykład, przecież rodziców nie zna. Jej rodzice udają się na wędrówkę o miesiąc wcześniej od Pismont, a mimo to młoda kukułka, która zostanie tu u nas wychowana czy przez przybranych rodziców, czy przez muchołówki szare, czy przez ściniczka, udaje się w określonym czasie na wędrówkę i trafia w określony rejon w Afryce na zimowiska.
Aż do Afryki kukułka leci.
Tak, kukułki lecą.
Podziwiamy.
Lecą bardzo daleko. No tutaj wiele naszych gatunków teraz dzięki nowym technikom, zwłaszcza telemetrii satelitarnej, kiedy to ptaki są znakowane, to znaczy na grzbiecie ptaka montowany jest specjalny nadajnik, który wysyła fale, one są odbierane przez satelity, przekazywane do takiego centrum najbardziej znane, co jest w Europie, w Tuluzie, i stamtąd do komputera ornitologa, najczęściej to jest przez kilka satelitów, także te dane są bardzo szczegółowe, poznajemy ile kilometrów gatunek przebywa w ciągu dnia, czy w ciągu kilku dni, gdzie się zatrzymuje, gdzie przebywa dłużej. No i dzięki temu wiemy między innymi, jak wędrują dokładnie bociany. Wcześniej oczywiście ta wiedza była tylko zebrana na podstawie obrączkowania, które też dalej jest realizowane w różnych formach, często z obrączkami barwnymi, obrożami, żeby można było to odczytać z daleka, ale najwięcej tych informacji daje właśnie telemetria satelitarna i między innymi takie eksperymenty były robione. Bocian, który został zaobrączkowany i oznaczony takim, zamontowano mu nadajnik satelitarny od nas, z okolic Kęczyna. Przeleciał na swoje zimowisko w rejonie centralnej Afryki, w Czadzie, w ciągu miesiąca. Rozpoczął wędrówkę tam w końcu sierpnia i po miesiącu był już na swoim zimowisku.
Ile to kilometrów?
No to jest około, to będzie gdzieś około 6 tysięcy kilometrów. Ale inny bocian
turbo,
z Dolnego Śląska, rozpoczął wędrówkę z krańca z dalekiej południowej Afryki, z Botswany, czyli to jest tam południowa Afryka. Rozpoczął wędrówkę w końcu lutego i dotarł na swoje miejsce gniazdowania na Dolnym Śląsku 15 kwietnia, czyli no prawie dwa miesiące, no ale to dystans mam bez mała 10 tysięcy kilometrów. Ten odcinek pomiędzy Egiptem, czy kanałem Suezkim, a już lęgowiskami ptaki pokonują wtedy bardzo szybko, to są 2 tygodnie. No i wiosenna wędrówka generalnie trwa troszkę szybciej. Ptaki ciągną bardzo szybko do swych miejsc rodzinnych. Gdyby mogły, to najlepiej by w ogóle nie odlatywały. Niestety brak pokarmu tu jest głównym powodem migracji. Jesienna wędrówka trwa generalnie troszkę dłużej, chociaż te przypadki z bocianami pokazują, że jest to różnie. Myślę, że to jest wiele indywidualnych też zachowań, tak jak i u nas.
Chciałbym teraz już zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy, żeby do nas zadzwonili. Mamy 10 minut do rozmowy z panem Marianem Przemkiewiczem, kierownikiem Muzeum Przyrody na Warmii i Mazurach. Telefony do naszego studia dla formy przypominam, bo wszyscy mają już dawno zanotowane, ale 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej i darmowe połączenia w naszej rodzinie 536 600 100 530 600 100. Zanim do nas zadzwonią słuchacze, chciałbym zapytać jeszcze o przeszkody na drodze tych przelotów.
O, tak, jest ich bardzo dużo, bardzo dużo. Zacznę może od tych, które stwarza człowiek. To między innymi te fatalne tradycje w basenie Morza Śródziemnego, gdzie bardzo dużo ptaków jest strzelanych. Tutaj nasze beciany są taką głośną, takim głośnym przypadkiem, kiedy to w ostatnich latach, zwłaszcza w Libanie, po prostu niemalże sportowo strzela się do bocianów. No do tego doszło, że nawet towarzystwa ornitologiczne czy przyrodnicze z Polski wysyłają tam ulotki w ich języku, by tego po prostu nie robić. No bardzo ciężko jest walczyć z takimi nawykami czy tradycjami. Niektóre z nich doprowadziły między innymi do tego, że wiele gatunków, niegdyś bardzo pospolitych, znalazło się na światowych listach ptaków zagrożonych wyginięciem. Tutaj mam na myśli na przykład naszą turkawkę. W czasach mojego dzieciństwa, jeszcze niedawno, był to gatunek dość rozpowszechniony. Dziś jest to po prostu wielka rzadkość, między innymi przez to, że tysiące są strzelane właśnie w basenie Morza Śródziemnego. To jest jedna rzecz. Ale tych przeszkód jest także bardzo wiele u nas. Budujemy linie energetyczne. Potrzebujemy tych linii, bez prądu po prostu nie ma naszej, nie funkcjonujemy. Część z nich jest oznakowana, ale to są bardzo kosztowne rzeczy. Newralgiczne fragmenty są nawet budowane pod ziemią, a to są bardzo drogie sprawy. No i niestety wiele z nich to są tradycyjne linie, większość to są tradycyjne linie napowietrzne. I tu w czasie normalnej nocy, gwieździstej, jasnej, ptaki są w stanie to zauważyć. Ale kiedy mamy noc mglistą, jak już wspomniałem, bardzo wiele gatunków wędruje nocą. To jest bardzo dużo tych gatunków naszych ptaków śpiewających, z tymi większymi oczami. Rudziki, drozdy, słowiki, ponadto kaczki, wiele siewkowatych. To są ptaki, które lecą nocą. Na pewno wielu słuchaczy Radia Maryja miało okazję gdzieś przebywając, czy na wczasach, czy na balkonie, czy we własnym ogrodzie, w sierpniową noc usłyszeć z nieba właśnie te głosy ptasie. No i w taką mglistą noc takie przewody to jest po prostu tak, jakbyśmy jechali samochodem i ktoś by nam wybudował przez drogę ścianę.
Przeszkodę. Mamy telefon, witamy słuchacza. Pewnie będzie chciał zadać jakieś pytanie. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i pana profesora. Ja chciałem zapytać o taką sprawę. U jaskółki, dokąd oni odlatują, no i przykładowo czy jaskółki, czy bocian, wszystkie ptaki odlatujące, oni tyle tysięcy podróżują. Ile oni mają tych przystanków, bo muszą się pożywić w tym czasie, no i muszą gdzieś one się zatrzymywać. Jak to wygląda? Chciałem właśnie profesora, pana profesora zapytać o to. A mówi Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska.
Dziękuję.
Oczywiście, bardzo, bardzo pytanie, bardzo na miejscu. Rzeczywiście pokonują dystanse różne w zależności od tego, jaka jest siła wiatru, jaka jest pogoda. Taki w przypadku bocianów, na przykład jeśli są bardzo dobre wiatry, a bocian to przelatuje, posługuje się tak zwanym lotem szybowcowym, czyli czyli wykorzystuje prądy, kominy powietrzne, tam gdzie słońce grzeje, na przykład nad terenami piaszczystymi, nad budynkami, też jak różnego rodzaju pagórkami, wyniesieniami, tam powietrze się ogrzewa, unosi się do góry, jeśli bocian wpadnie w taki właśnie komin, wykorzystuje to, krążąc nabiera wysokości i następnie spokojnie szybuje znów do kolejnego takiego komina. W przypadku naszej wędrówki jesiennej, tu bociany pokonują około 200 kilometrów w ciągu dnia, ale w Afryce nad Saharą, gdzie te prądy są bardzo mocniejsze, może przelecieć nawet 700 kilometrów w ciągu dnia. Na noc oczywiście nocy nie ma tych prądów wznoszących, no i bociany muszą się zatrzymywać, więc w zależności od możliwości to kilka dni pozostają, jeśli chodzi o w różnego rodzaju miejscach, gdzie mogą troszkę zdobyć pożywienia. W przypadku jaskółek dorosłe osobniki, które już znają trasę, też mają swoje stałe przystanki, miejsca zatrzymywania się, gdzie żerują, odpoczywają, podobnie jak u nas to są, nocują też w trzcinach i takimi właśnie etapami pokonują cały ten dystans. Właśnie ta telemetria satelitarna właśnie dokładnie pokazuje, jak długo trwają te przystanki i one obejmują czasem 2 dni, czasem 3 dni, czasem jest to tylko jeden dzień, ale mamy też takie gatunki, które to wprost nie do wiary, które dystans między na przykład Skandynawią czy północną Europą, a swoimi zimowiskami w Afryce Środkowej pokonują za jednym po prostu przelotem, bez zatrzymywania się. Oczywiście tu niezbędne są rezerwy tłuszczu, no silne, mocne skrzydła. Takie przykłady mamy, jeśli chodzi o bekasa dubelta, to taki bardzo rzadki gatunek, czy nawet błotniaka łąkowego, który za jednym zamachem pokonywał dystans między lęgowiskami w Europie, a zimowiskami w Afryce.
Mamy jeszcze jeden telefon. Bardzo mało czasu, ale myślę, że wykorzystamy. Halo, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, witam serdecznie.
Halo, witam. Tutaj Kadzidoba, Andrzej Krzewiński.
No króciusieńko, bo mamy bardzo mało czasu.
Akurat chciałem się podzielić wiadomością, że nasze bociany rozmnożone w niewoli w tym roku wyleciały we wrześniu, na początku same, bez rodziców, bo metodą taką, że efekt matki jest, ale matka nie musi lecieć. I w tej chwili jest w Czadzie, w Parku Narodowym w Serengeti 3 dni temu wyleciał na południe i mamy dokładnie prawie codziennie wiadomość i jego trasę obserwujemy.
Dziękujemy. No to super. Jest to właśnie, co pan mówił.
Proszę księdza, chciałem dodać, to był pan doktor Andrzej Krzewiński, właściciel Parku Dzikich Zwierząt, znakomitych hodowca i jeden z najlepszych w Europie zoopsychologów, znawców obyczajów zwierząt, zaczynając od jaskółki, a kończąc na żubrze. No to są rewelacyjne informacje. Kolejne bociany z Mazur, wiemy, gdzie oznakowane telemetrycznie, wiemy,
zimują,
gdzie odlatują, czyli z Ukty, z Kadzidłowa koło Ukty, niedaleko Rucianego Nidy, teraz są w Czadzie. No my też moglibyśmy się dostać, ale bez samolotu tak, to raczej się nie da.
Nie da bardzo.
Bociany.
I pozdrawiamy pana Andrzeja, to... ale ja chciałem się zapytać, ale już bez odpowiedzi, bo wydaje o bociana. Wydaje mi się, że on taki melancholik jest. Stoi na jednej nodze, patrzy po okolicy. Czasem coś tam dziobem postrzela. Tak, decyzję podejmuje pół dnia, ale jest sympatyczny i cudny w locie i w ogóle przecież że Polskę reprezentuje na całym świecie.
No jest to prawdziwy fenomen wśród ptaków. Kojarzę różne spostrzeżenia, zwłaszcza turystów z Ameryki, którzy przyjeżdżają do Europy, w tym także tutaj do nas na Warmii i Mazury i są po prostu zafascynowani. Nie interesuje ich żaden las. Patrzą na gniazda bocianie i na bociany, bo jak to możliwe, że tak duży ptak mieszka w gospodarstwie, ale nie jest zwierzęciem domowym.
No i
tego od gospodarza nie potrzebuje poza miejscem na gniazdo.
Tak, dziękuję.
A nawet mieszka na słupie, to też blisko gospodarstwa.
Tak, dziękuję. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą audycję. Gościem naszym był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże i zapraszamy na następne spotkania.
Szczęść Boże.